No i to było dla mnie radością teraz podpisywanie książek, bo przy okazji tyle wspaniałych osób poznaję. To się potwierdza, co mówiłem. Najwspanialsi ludzie z całej Polski, najbardziej wierzący. To mnie też umacnia, bo już słyszę, że też margaretki powstają, będą się modlić mojej intencji. To jakby takie fale sympatii, życzliwości mnie zalewały, bo nieraz zalewają mnie fale nienawiści, wrogości. To tak dla równowagi jest. Bo ja mówię, że mam wielu śmiertelnych wrogów, ale jeszcze więcej wspaniałych przyjaciół, tak jak Państwo. I za to bardzo dziękuję. To jest wielkie umocnienie. A teraz, jeżeli Państwo rzeczywiście mają siły, no to zaczniemy następną konferencję w takim razie. Potem będzie obiad, przerwa, to wstańmy, pomodlimy się. Pomodlimy się znowu do Ducha Świętego, bo Duch Święty jest też nazywany taką zapomnianą osobą boską, że no, o nim się stosunkowo mało mówi, a szkoda, powinno więcej, bo no, to jest przecież jedna z osób Trójcy Przenajświętszej i znamy na pewno wszyscy ten fragment świętego Jana Pawła II, że jak był mały, to tata mu doradził, żeby się modlił do Ducha Świętego. No i proszę, co się stało? Jaki mądry został? To na pewno też dzięki tej modlitwie do Ducha Świętego. Dlatego, żeby... No w ogóle rekolekcje to jest taki czas nadrabiania deficytów, kiedy właśnie zagonieni, zapracowani, bo porządni chrześcijanie, chrześcijanki szczególnie dużo pracują, mają obowiązków tyle i nieraz jest za mało czasu na modlitwę, no to możemy się więcej modlić. Właśnie to jest taka oaza, ale szczególnie do Ducha Świętego, no bo on właśnie jakby jest szczególnie odpowiedzialny za nasze życie duchowe, umysłowe. I też tak można powiedzieć, że bez Ducha Świętego to by wcielenie nam nic nie pomogło, bo to są jakby takie trzy najważniejsze wydarzenia w tajemnicy chrześcijaństwa, można powiedzieć, Trójca, wcielenie i zesłanie Ducha Świętego. To trzy najważniejsze święta, bo z owoców wcielenia męki korzystamy dzięki Duchowi Świętemu. Też właściwie trzy największe święta w Kościele, no to jest Wielkanoc, Boże Narodzenie i zesłanie Ducha Świętego. Największe tajemnice. Bez Ducha Świętego to by nam wcielenie i męka nic nie pomogły, bo Duch Święty kontynuuje to dzieło urzeczywistnia, które się dokonało we wcieleniu. Dlatego módlmy się do Niego jak najwięcej, szczególnie na początku konferencji. To będzie modlitwa papieża błogosławionego Jana XXIII, nasz doradca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, nasz doradco, dokonaj w nas dzieła rozpoczętego przez Jezusa. Uczyń naszą modlitwę mocną i wytrwałą, abyśmy się modlili w imieniu całego świata. Przyspieszaj w każdym z nas nadejście głębokiego życia wewnętrznego. Daj mocny poryw naszym wysiłkom, aby dotrzeć do wszystkich ludzi i wszystkich narodów, odkupionych krwią Jezusa Chrystusa i przyłączonych do Jego dziedzictwa. Stłum w nas naturalną samowystarczalność, a podnieś nas aż na poziom prawdziwej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi. Niech żadne przywiązania ziemskie nie przeszkadza nam czcić i szanować nasze powołanie. Niech żadna korzyść przez nikczemność z naszej strony nie tłumi w nas wymagań sprawiedliwości. Niech wyrachowanie nie sprowadza do ciasnoty naszego egoizmu, ogromnych przestrzeni miłości. Niech wszystko będzie w nas wielkie, poszukiwanie ze czcią prawdy i rączość w składaniu ofiary aż do krzyża, aż do śmierci. Niech Duch Twój, Duch miłości, rozleje się na Kościół, na wszystkie Jego instytucje, na każdego z nas i na wszystkie ludy, na wieki wieków. Kontynuujemy nasz temat wolności i dobrze tak sobie uświadamiać, jak wielki to jest dar, jak w ogóle ile darów nam Pan Bóg obdarza, udziela. Właściwie każdy dzień to są tysiące darów. No przecież każdy oddech, każdy łyk powietrza to jest dar Boży. No, każda minuta słońca to jest dar Boży. No, bez tego byśmy natychmiast umarli. Matka Teresa tak żartobliwie mówiła, ile by to kosztowało, jakbyśmy mieli płacić za słońce i powietrze. No, nie? To za wodę już musimy płacić, ale za powietrze i słońce jeszcze nie. Ale jakie by to rachunki były? Teraz no, nieraz odczuwamy, jak energia idzie w górę, prawda? Benzyna na stacjach, gaz, prąd. Ile to kosztuje? Ile jeszcze może kosztować, prawda? A jakbyśmy jeszcze mieli płacić za powietrze i słońce, to w ogóle zgubieni jesteśmy, zrujnowani. No może do tego jeszcze dojdzie. Ale i tak sobie uświadomić, no, właściwie wszystko jest za darmo. No. To Pan Bóg nam daje przede wszystkim. Nas stworzył. Więc właściwie nasze życie powinno być nieustannym dziękczynieniem. A my zamiast dziękować za tysiące darów, tutaj nam coś brakuje, brakuje mniej niż jeden promil, to mamy pretensje, a czemu tego nie mam? Nie dziękowałem dotąd, że mam 60 lat i codziennie to dostawałem, a dzisiaj nie. Dlaczego nie ma? Pretensje do Pana Boga. No mam zawał, bo mam 70 lat, ale 70 lat ta pompka pracowała bez zarzutu, prawda? Żaden inżynier takiej nie stworzy. Ale mam zawał, też może na własne życzenie, bo tak żyłem, bo papierosy, jedzenie i tak dalej. I mam pretensje do Pana Boga, a sam sobie ten zawał nieraz zrobiłem. W większości wypadków, prawda? To wdzięczność, no przede wszystkim wdzięczność. Każdy dzień powinien się zaczynać hymnem wdzięczności. Przecież każda sekunda życia, każdy myśl, każde uderzenie serca, każdy oddech powietrza, każdy promyk słońca, to jest dar Boży, to najbardziej naturalne rzeczy. Ale to, że mieliśmy dobrych rodziców, którzy nas wychowali. Raczej wszyscy, którzy tu są, mieli dobrych rodziców. No bo zwykle no, wiara powstaje w dobrych rodzinach. Jak bardzo los dziecka zależy od rodziców. I jak ciężki jest, jak brakuje tej miłości, troski rodziców. To są najbardziej fundamentalne dary przecież, za które trzeba ciągle Bogu na kolanach dziękować. No nam brakuje to czy tamto, ale przecież... I tak my należymy do 20% najbogatszych ludzi świata przy wszystkich brakach. 80% ludzi w świecie ma gorzej od nas. No przecież większość Azji, Afryka, Ameryka Południowa, jaka nędza. No dlatego tak wszyscy by chcieli do nas przyjść. No około 6 miliardów ludzi ma gorzej niż my. I jakby się dało, to 6 miliardów przyjdzie do nas. No nie? To musimy się bronić, bo wtedy wszyscy będą w nieszczęściu. Będzie jeden wielki slums. No. Tak jak w Libanie. Liban był pięknym krajem rządzonym przez chrześcijan. A jak wpuścili parę milionów muzułmanów, to jest wojna domowa, to teraz chrześcijanie muszą uciekać, bo ich pozabijają. No nie? To, że przy wszystkich kłopotach należymy do najbardziej obdarzonych ludzi świata. Też Polska no, gospodarczo jest mniej więcej 20. krajem świata. To jest coś, no. Jest, a co do znaczenia politycznego, ze względu na położenie, to gdzieś tak 15 kraj. No. Ja niedawno byłem w tych małych krajach, taką jakby śladami. Tydzień temu byłem w Zagrzebiu na konferencji, no i tam jechałem przez Polskę, Węgry, Słowację, Słowenię, Chorwację, te małe kraje. No to oni tam patrzą na nas z respektem. Polska, tu się od nas uczą, Kościół w Polsce najmocniejszy w świecie, to... No szczęściarze jesteśmy, naprawdę. Bo, no cóż, taka Słowacja to malutki kraj, 5 milionów ludzi, z czego 500 000 Cyganów, 500 000 Węgrów. Tam przyjaciel Słowak mnie wiózł i tak wspominaliśmy historię, jak Słowacy zaanektowali kawałek Polski, prawda, Spisz, nawet Zakopane. Jak się tłumaczył, no my musieliśmy, bo Hitler nam kazał. Hitler wam kazał. No, nam nie mógł, no, nam nie kazał. Nam nie mógł kazać. No, nie? No to nas podbił i zamordował 6 milionów ludzi. To wielką cenę zapłaciliśmy. Ale to się też widzi. Te małe kraje to takie są wystraszone. No rzeczywiście, no parę milionów co oni zrobią? No, to oni się poddają Niemcom, nie protestują, nic. No bo są tacy malutcy. No co zrobi 4-5 milionów ludzi? No ale ja, Polacy jednak, no w sumie z Polonią to jest na 60 milionów, to my się stawiamy temu imperializmowi niemieckiemu. No i dobrze. W ogóle my mamy chyba, Pan Bóg nas tak postawił szczególnie między Niemcami i Rosją, żeby oni za bardzo w pychę się nie wbili, bo ciągle jesteśmy jak kamyk w bucie i uwieramy. Oni by chcieli być imperium, jedno imperium, drugie imperium, tylko ta Polska im przeszkadza. No, jak oni nas nienawidzą często, ale ja myślę, żeby jesteśmy łaską Pana Boga dla nich, żeby zupełnie w tej pysze nie zginęli. To i Polska ja akurat tutaj przypomina, że Niemcy, wy jesteście wielcy, Rosjanie, wy jesteście bardzo wielcy, ale Pan Bóg jest jeszcze większy i przy nim jesteście malutcy i bójcie się Boga. To myślę też taka misja polska jest. I naprawdę jak tak się patrzy, no właśnie tak na świeżo, bo tydzień tam miałem taką rajzę właśnie przez te 5 krajów i tak sobie no myślałem, tym bardziej doceniałem Polskę. No. Ja to widzę, jak na przykład byłem w Niemczech, jak Austriacy tak patrzą z respektem na Niemców, jak młodsi bracia, no nie, tak trochę, ale widzę, że ci Słowianie na nas tak patrzą. O, Polska tutaj, to my eksportujemy teologię, myśl, no widać, my się Niemcom stawiamy, Rosji się stawiamy, podziwiają nas, naprawdę, że umiemy się dobrze bić, mamy dobrych żołnierzy, nie puściliśmy granicy, nie daliśmy przejść, no to jest to. I niby się poddali, uciekli, przerażeni, jak jedna pani premier by się w domu zamknęła z dziećmi, no nie, no też są tacy Polacy, ale większość jest normalna, no to nawet docenić to, naprawdę jakie szczęściarze jesteśmy, tak materialnie, co nieraz tak narzekamy, no głupio, tyle nam dano, my narzekamy, no należymy do największych szczęściarzy świata, no przecież no materialnie normalnie mamy więcej niż potrzebujemy, no to mamy co jeść, gdzie mieszkać, gdzie spać, opiekę medyczną też, no jedna z 20 najlepszych w świecie. Na Ukrainie jak się idzie do szpitala, to trzeba iść z własnymi nićmi, żeby zeszyli, bo nie zeszyją, nie masz nici, mogą przeciąć, ale nie zeszyją, no to lepiej mieć własne nici, no nie? No to jednak nasza służba medyczna jest dużo lepsza, mają własne nici przynajmniej, to no więc naprawdę o wiele nie narzekajmy tak bezsensownie, dziękujmy Bogu, jak mamy dobrze, no. I pomnażajmy to, brońmy, dzielmy się z innymi. Ale to są jedne z tysięcy darów. No, no najpodstawowym darem jest, że żyjemy, że jesteśmy ludźmi, że mamy wspaniałe ciało. Przecież nasze ciało jest największym cudem. Przecież te biliony i biliony komórek, jak to funkcjonuje, jak to działa wszystko. Systemy, systemów. Samo ciało jest największym cudem na Ziemi. A duch, psychika to przecież jeszcze wyżej, no. I właśnie wolność, jakby taki szczyt człowieczeństwa. I dziękować Bogu, że jesteśmy wolni. To jest no, na pewno jeden z największych darów Bożych, któremu Bogu bardzo na tym zależy, byśmy byli wolni. Bo bez wolności nie ma człowieka, nie ma osoby. No wyobraźmy sobie, co to by było bez wolności. No to bylibyśmy jak roboty. No, są coraz lepsze roboty. No, Japończycy robią takie roboty, prawda? Oni się starzeją, jak społeczeństwo Zachodu, ale nie przyjmują migrantów i mają nadzieję, że roboty będą działać, więc rozwijają roboty. No, to jest takie pocieszne, ale mieć w domu robota zamiast dziecka, no to chyba nie ma sensu. No. Czy nawet roboty wytwarzają, w Japonii to już jest tak, że wytwarzają roboty, które żony zastępują. I też ci mężczyźni potem je w wózkach wożą, takie, no jednak to jest duża różnica, prawda? Człowiek, maszyna, ale zdjęcia sobie robią, przebierają ich, no też do tego dochodzi. No jednak widać różnicę, prawda, że między automatem a osobą. No jaka jest zasadnicza, wiele oczywiście są tysiące różnic, ale to, że człowiek jest wolny, to oczywiście jest kłopotliwe, no bo tak jak w domu ma się dzieci, to nie wiadomo, co one zrobią. No, to jest tak jak mój tata nieraz patrzył z troską na mnie i mówił tak, Daruś, co ty jeszcze wypierniczysz? No, nie zawsze byłem łatwym dzieckiem, no, ale no, dzięki tacie i mamie jednak jakoś nie jest najgorzej. No. Też nieraz lanie dostałem, lanie. Co też było potrzebne, uzasadnione. No jak coś przeskrobałem, żeby na właściwe tory wrócić, to także nie ma wychowania bezstresowego. W życiu jest wiele stresów, to i w dzieciństwie musi być, no, przygotowanie, korekta. I no właśnie, dzieci są nieobliczalne, no mogą nam nawet dom podpalić, prawda? Wiadomo, co zrobią. No ale chyba wolimy żywe dzieci od automatów, prawda? No automat możemy zaprojektować. Dzieci mogą zrobić coś nieoczekiwanie złego, ale też mogą zrobić nieoczekiwanie dobrego. Mogą nas przerosnąć, mogą być lepsze od nas. Właśnie dzięki temu możliwy jest postęp, że jesteśmy wolni, to możemy wymyśleć coś, czego nie było. I normalnie, dlatego każde kolejne pokolenie powinno być jeszcze lepsze, mądrzejsze, bardziej inteligentne, wymyślać nowe rzeczy niż rodzice i dziadkowie. Dlaczego? Bo jest wolne. No bo automat może zrobić tylko to, co w niego wgrał inżynier, co zaprojektował, prawda? A człowiek wolny może zrobić coś nieoczekiwanego, coś nowego. I w złym, i w dobrym. No bez wolności nie ma człowieka. Bez wolności możemy być superautomatami, ale tylko automatami. Właśnie dlaczego? Bo ta wolność jest centralna, najważniejsza, jest boska, jak wczoraj starałem się przekonywać. Jest darem Bożym, jest jakby podobne do Boga. Można powiedzieć, że Pan Bóg tak no, czeka z zainteresowaniem, co my wypierniczymy. No, cudzysłowie, bo jest, ale w dobrym i złym, tak się mój tata martwił o mnie. No, ale jak dzieci różne rzeczy robią, no to nie zawsze dobre, przynajmniej mają dużo energii widocznie, to się przyda w życiu. No. Pan Bóg właśnie cieszy się, że jesteśmy wolni. On dba o naszą wolność. Jak ją tracimy, to nam daje znowu. To zauważmy, jak dla Boga to jest ważne, bo na czym polega zbawienie, można powiedzieć? No, w dużym stopniu to jest odzyskanie wolności. Bo są też takie straszne, szatańskie, ateistyczne koncepcje, że Bóg jest wrogiem wolności, szczególnie Sartre, taki największy ateista XX wieku, ułożył nawet dowód na nieistnienie Boga. Mówił tak, że Boga nie może być. Dlaczego? Bo jesteśmy wolni. No jak? A tak, mówi, bo jak byłby Bóg, bo to, że jesteśmy wolni, to jest pewne. I to jest takie cenne, takie ważne, centralne w człowieku. Ale mówił, że jesteśmy wolnością, samą wolnością, że nie mamy określonej natury, że my najpierw musimy coś wymyśleć i potem będziemy. Więc mówił, że stawiał egzystencję przed esencją, to znaczy istnienie przed określeniem. Że my jesteśmy, ale jako taka nieokreślona masa i my musimy dopiero sami zdecydować, kim będziemy, bo jesteśmy wolni. Więc mówił, że jakby wolność jest substancją człowieka. No, trochę przesadzał, ale no doceniał wolność. Ale w związku z tym mówił, dlatego Boga nie ma, nie może być. No dlaczego? A, bo jak byłby Bóg, to byśmy nie byli wolni, bo Bóg by nam dał prawa, zasady i koniec z wolnością. Nic. Nie ma wolności, bo jest Bóg. A ponieważ jesteśmy wolni, to Boga nie może być. To było jego rozumowanie. Czyli co? Mówił, że Bóg jest wrogiem wolności, że Bóg nie chce naszej wolności, tak? Nie może być Boga, bo wolność i Bóg się wykluczają. Tak rozumował ateista. Mówił, jesteś, doświadczasz, jesteś wolny, jesteś. No to nie może być Boga, bo Bóg by ci zabrał wolność. Takie było jego rozumowanie. No i biedni ateiści w to wierzą, ale trzeba powiedzieć, że to jest, no jak u ateistów, w większej rzeczy absurdalne, straszne i szatańskie, demoniczne. Bo to tak jakby, przecież właśnie Bóg jest dawcą wolności. Bóg nas stworzył jako wolnych. Bóg dał nam wolność, czyli chce naszą wolność. Tak jak rodzice chcą, żeby dzieci były wolne. No chcą mieć żywe dzieci, takie żywe srebro, niż automaty, które można by zaprogramować. No w Japonii też są takie automaty. Dziecko, które nawet potrzebuje pieluszek, wszystko, ale na automacie go wyłącza. Albo włącza, jak się chce, prawda? No dzieci się tak nie da wyłączyć. No to jest... Ale no wolimy takie dzieci niż automaty, prawda? I to rozumowanie Sartra właściwie jest straszne, jest szatańskie. Bo przecież Bóg sam nas stworzył wolnymi, czyli dał nam wolność. A potem jak tracimy wolność, możemy tracić na własne życzenie. Znaczy możemy tracić przez okupację, prawda, jak Niemcy i Rosjanie znowu nas najadą. Wolność, ale to jest wolność zewnętrzna. Natomiast wolność wewnętrzną tracimy przez grzech. Jeżeli decyduje się na zło i to zło regularne, także to staje się nałogiem, no to jestem spętany grzechem. To nie mam wolności. Jako nałogowiec ja to niejako muszę zrobić. No to w tym obszarze straciłem wolność. Na własne życzenie straciłem. Naprawdę wolność zabija grzech. Jeszcze bardziej nałóg, czy już taki seryjny grzech. I to może być tak potężne, że z tego możemy się nie uwolnić. Właściwie no to jest centralna prawda, że nasze grzechy indywidualne, grzechy społeczne tak nas zniewoliły, że nie daliśmy rady wyjść z tego. Tak jak alkoholik, narkoman na pewnym etapie już sam nie wyjdzie, bez pomocy z zewnątrz nie wyjdzie. No i Bóg widział, że wszyscy jesteśmy tak zniewoleni w gruncie rzeczy. Dlatego przyszedł Jezus. Po co? No właśnie, żeby nas wyzwolić, żeby na nowo dać nam wolność. Dzieło odkupienia właściwie polega na przywróceniu wolności. To dlatego Jezus staje się człowiekiem, cierpi, umiera. Po co? Żebyśmy znowu byli wolni. I mówić tak, że Bóg jest przeciw wolności, to absurd, zbrodniczy absurd. To przecież Bóg chce wolności, to Jezus po to umiera, żebyśmy znowu byli wolni. Tylko wolność oznacza, że znowu możemy stać się niewolnikami grzechu, znowu możemy zgrzeszyć, ale mamy tą szansę. Nawet jak grzeszymy, no idziemy do spowiedzi, no i znowu odzyskujemy wolność. Czyli Bóg jakby no, ustanawia super szpital psychiatryczny, gdzie skutecznie leczą alkoholików i narkomanów, a potem jeszcze pogotowie ratunkowe, że jak upadną, znowu upiją się, to znowu, żeby ich ratować. Tak Bóg walczy naszą wolność. No i mówić, zarzucać Bogu, że jest wrogiem wolności, to jest diabelstwo. Bo to jest tak, jakby powiedzieć matce, która rodzi dziecko w bólach, z cierpieniem, wychowuje je, potem jak jest chore, to mu własną nerkę oddaje do przeszczepu i mówić, że matka jest wrogiem tego dziecka. No absurd. No przecież to dziecko żyje, dzięki ta matka życie mu poświęca, wszystko, nerkę własną oddaje. A potem mówić, że on jest twoim wrogiem. No to podobnie jest mówić, że Bóg jest wrogiem wolności. To jest czyste diabelstwo, no ale to już typowe też było dla Sartra. Nie, właśnie Bóg jest największym przyjacielem wolności. Bóg chce, żebyśmy byli wolni, bo Bóg chce, żebyśmy byli jego partnerami, a partnerem może być tylko osoba, a osoba może być tylko, kiedy jest wolna. Bez wolności nie ma osoby. Jeżeli nie ma wolności, to nie ma osoby. To jest do istoty osoby należy. I to z tej perspektywy też rozumiemy znaczenie wolności. Jeżeli Bogu tak na tym zależy, jeżeli Bóg nam to daje, jeżeli też ateiści usiłują z wolności zrobić broń przeciwko Bogu, to widać, jakie to jest ważne. My możemy tego nie rozumieć, ale jeżeli Bóg tak szanuje wolność, to to musi mieć ogromne znaczenie. To też jak dziecko powinno rozumować, jak uczy się, po co ja mam się uczyć tej matematyki? Takie męczące, nudne, ale powinno, no jeżeli ten kochany tata, mama, którzy tacy są mądrzy, wszystko wiedzą i każą mi, to ma sens, to się będę uczył, prawda? Jak nawet nie bardzo rozumiem, po co ta matematyka, czy po co ten angielski. No. Potem będę ich błogosławił, że mnie zmusili. No. Całe życie będę z tego korzystał. No i podobnie, nawet jak nie bardzo to widzimy, po co wolność, to jeżeli Bogu tak na tym zależy, no to musi być święta sprawa. No, no i staramy się tłumaczyć, dlaczego jest taka ważna, taka święta. Że sam Bóg chce, żebyśmy byli wolni. Bo tylko z wolną osobą można być w relacji, przyjaźni, miłości. To wszyscy czujemy, rozumiemy. No tak jest z małżeństwem, prawda? No małżeństwo może być tylko na zasadzie wolności. Jak kogoś przymusimy do małżeństwa, to nie będzie żadna wielka miłość i szczęście. No. No nawet jakby jakiś miliarder mógł zapłacić i może i zmusić pistoletem Miss Świata, wyjdź za mnie za mąż. No może zmusić czy przepłacić, ale raczej szczęścia tam nie będzie. Tam nie będzie miłości, prawda, bo jest zmuszony. Przecież wiemy, że szczęśliwe małżeństwo może być tylko z wolności. Jeżeli zmusimy kogoś do małżeństwa, no to raczej to szczęśliwe nie będzie. No. To jest jedna z najważniejszych decyzji życia. No, za kogo wyjdę za mąż, z kim się ożenię, ale podobnie powołanie, czy może wybiorę zakon, czy kapłaństwo. No to tutaj nie, przede wszystkim tutaj nie można nikogo zmuszać. To wiemy, to czujemy, prawda? Bo to jest no, określenie siebie na całe życie. Ja całe życie będę ponosił konsekwencje tej decyzji. Ona mnie ukształtuje, no zależy od tego, jakiego mam męża, żonę, w jakim zakonie jestem, seminarium, no to zależy całe moje życie w dużym stopniu. I to musi być podjęte z wolności. Bo nikt za mnie nie będzie tych konsekwencji niósł, prawda? to tu widzimy znaczenie wolności. No przecież małżeństwo, powołanie zakonne, kapłańskie to są najważniejsze sprawy życia. I to musi być z wolności, prawda? I my to czujemy, no jak ktoś nas przymusza, zrób to, tamto, buntujemy się. Nie, czujemy, to jest moja sprawa, ja za to nie jestem odpowiedzialny. Ja będę za to ponosił konsekwencje. To ja muszę zdecydować. Oczywiście twoja rada może mi pomóc, im ważniejsza sprawa, tym chętniej słucham rad dobrych, mądrych ludzi. Ale decyzję muszę ja podjąć. W mojej wolności. I dlatego tak ta wolność jest centralna i ważna. No, bez wolności nie ma człowieka, nie ma osoby, nie ma ludzkiego życia. Dlatego też nie ma religii. No, no nie można kogoś zmusić do chrześcijaństwa. To w islamie się niejako przystawia pistolet do głowy i mówi, zostań muzułmaninem. No, no co to za religia? To jest terror, nie religia. Chrześcijaństwo jest z wolności. Tak jak małżeństwo musi być z wolności, tak chrześcijaństwo. Nie ma wiary, nie ma chrześcijaństwa bez wolności. To musisz człowieku sam wybrać, sam zdecydować, sam poprosić o chrzest. Bóg nikogo nie przymusza. Tak jak nie przymusza się do małżeństwa, nie przymusza się do chrześcijaństwa. I tak się chrześcijaństwo zasadniczo rozszerzało. Właśnie olbrzymia różnica wobec islamu. Islam ogniem i mieczem, morderstwem, holokaustem. Chrześcijaństwo zasadniczo ofertą, pomimo prześladowań w pierwszych wiekach. To jest gigantyczna różnica. To są zupełnie inne religie. Religia miłości, religia terroru i przemocy. Gdzie się depcze, gwałci ludzką wolność. To jest właściwie jedno zbrodnia na ludziach. Zmuszać ich do religii. Zabójstwem, gwałtem. Tutaj też widzimy znaczenie wolności. To nie jest dobra religia, która nie może być dobra i jeszcze na równi z chrześcijaństwem. To absurdy, stawiać taką religię na równi z chrześcijaństwem. Nie może być dobra religia, której do istoty należy miażdżenie, deptanie ludzkiej wolności. To nie jest od Boga, nie może być od Boga. Bo Bóg jest największym stwórcą wolności. Także widzimy, jak dobrze rozumiemy człowieka, to mamy też świetny punkt widzenia osądu rzeczywistości. Na przykład jak rozumiemy znaczenie wolności, to z góry wiemy, że każda ideologia, każda religia, która gwałci wolność, nie jest od Boga, jest od diabła. Apaga. To jest zupełnie sprzeczne z istotą człowieka. Jeżeli to jest systemowe do istoty, nie jakoś przypadkowe, ale jeżeli do istoty ideologii, religii należy gwałt na ludzkiej wolności, nie jest od Boga. To jest demoniczne. Bo to jest gwałcenie centrum człowieka. To jakby kogoś gwałtem zmuszać do małżeństwa. Tutaj widzimy znaczenie takiego filozoficznego, teologicznego namysłu zrozumienia człowieka, istoty sprawy. Jak rozumiemy istotę sprawy, to po trochu rozumiemy wszystko inne. Mamy instrument do oceniania wartości programów, religii. I właśnie na ile to rozumiemy, na tyle powinniśmy być wdzięczni Bogu za wolność. To jest nas największe, najpiękniejsze. Jak się rano budzimy, to też czasami podziękować. Boże, jestem wolny. No. Jestem wolny zewnętrznie, nie jestem w Auschwitz, nie jestem w Katyniu, nie jestem na Kołymie. Nie jestem w państwie muzułmańskim, gdzie byłbym pod człowiekiem. Jestem w Polsce chrześcijaninem. Ludzie z Zachodu zaczynają uciekać do nas, bo u nas jest wolność. Właśnie w Polsce jest największa wolność. Tam na Zachodzie już jest terror neomarksistowski, genderowy. Na Rosji wiemy, jak jest. U muzułmanów też chrześcijanin to jest podczłowiek. No to możemy mieć takich uchodźców, których można przyjmować, prawdziwych uchodźców, do kraju wolności. Właśnie to są owoce chrześcijaństwa. Jak były Dni Młodzieży w Polsce, tam młodzież francuska chociażby mówiła, to można publicznie mówić o Chrystusie, o wierze. W Paryżu by nas aresztowali. No nie? Tam już jest terror. Wolność. Właśnie im bardziej, to jest doświadczenie, im więcej chrześcijaństwa, tym więcej wolności. Polska właściwie w Europie jest krajem największej wolności. U nas jest największa wolność. Także dla wrogów chrześcijaństwa mogą mówić, co chcą. Dlaczego? Bo jesteśmy najbardziej chrześcijańskim krajem. To się ze sobą splata, to jest wspólne. Właśnie tak trzeba rozumieć tą relację wolności i łaski, że Bóg nie jest wrogiem wolności, Bóg jest największym obrońcą wolności, dawcą wolności. Nie ulegać tej diabelskiej propagandzie ateistów. Właśnie I ten fundamentalny problem, to co dzieliło, rozbijało Kościół, właśnie wolność i łaska. No bo niektórzy tak mówili, że jak będzie tak dużo wolności, to nie ma miejsca na Boga, trochę jak ateista. A inni, no jak będzie dużo Boga, to nie ma miejsca na wolność. I stąd powstawały różnice i herezje nawet, pogarda, niwelowanie, na przykład Luter, bardzo zły człowiek, który ma wiele strasznych rzeczy na sumieniu. On w ogóle uważał, że wolności nie ma. Mówił, że wolność ludzka to jest jak wieprz, na której szatan jedzie okrakiem. Też takiego wulgarnego języka używał. Nie, to było zniekształcenie. Wystąpienie Lutra spowodowało wojnę religijną w Niemczech, gdzie zginęła 1/3 Niemców. Sami sobie to zgotowali. A Hitler, naziści się szczególnie powoływali na Lutra, bo on z taką nienawiścią mówił o Żydach, o kapłanach, o biskupach, o papieżu, o chłopach, że ten język nienawiści idealnie pasował nazistom. To nie było od Boga takie postępowanie. Ale on też właśnie tak przesadnie gardził ludzką wolnością i naturą. Nie, tak źle nie jest. My jesteśmy grzeszni, ale znowu nie tak, żebyśmy byli niczym. Czasami właśnie w takim języku religijnym się przesadza, że jestem taki niczy, nic. No człowiek, jak byłbyś niczym, to nie byłoby czego ratować. No nie przesadzaj. Trzeba być skromnym, ale nie można kłamać i przesadzać. Musisz być coś wart, skoro Bóg cię kocha i umarł za ciebie na krzyżu. To pomimo twoich grzechów, twojego zepsucia, musisz mieć wielką wartość. Że Bóg chce cię ratować. Jak byłbyś taki nic, zero, to byś cię nie ratował. No czasami w szpitalu, jak już jest jakaś taka przegniła część, no czy ząb, tutaj mamy też dentystów, się dowiedziałem przy pisaniu książek, no jak ząb jest bardzo zepsuty, no już trzeba wyrwać, nie ma rady, prawda? Nie ma co się rozżalać, idzie do śmieci. Jak już jest gangrena, ręka, noga, trzeba uciąć, prawda? Nie ma co ratować, no lekarz nie ma co leczyć, nie ma co się poświęcać. Ale właśnie trochę Luther szedł tą stronę. No, jakbyśmy byli taką gangreną, takim wrzodem, takim niczym, to się ucina i wyrzuca na śmietnik. Nie ma co ratować. To przestrzegam, żeby nie używać takiego języka, bo to jest samosprzeczne, wykluczające się. Jakbyśmy byli tacy zupełnie źli do niczego, to by nie było co ratować. To jest jak noga ogarnięta gangreną czy ząb, to się ucina i wyrzuca. No, aż tak źle to nie jest, przepraszam, tak, to nie jest. Bo by nie, jeżeli, to jest dowód, ile my jesteśmy warci, jeżeli Bóg się waży na taką rzecz jak wcielenie i Pascha. Że pomimo wszystkich naszych grzechów, widocznie zostaje w nas zdrowe jądro, coś dobrego, pięknego, co się może odrodzić. Że z nawet wielkiego drania może być święty, taki niedawno... Widziałem piękne hasło, to też Państwo może dostali, się rozszerzało w takich memach, jak Pan Bóg patrzy na grzesznika i mówi, jaki piękny materiał na świętego. No właśnie, no. Każdy grzesznik może zostać świętym. No nie? Tu każdy z Państwa może zostać świętym. To nie da się wykluczyć, to jest możliwe. To jest w zasięgu ręki każdego. Widocznie nawet największe grzechy nie niszczą nas tak do rdzenia, do jądra, że zostaje ta zdrowa substancja, ten zdrowy korzeń, z którego może się wszystko odrodzić. Jasnie w tym Bóg pomaga. I relacja do łaski to jest pomoc. Łaska nie jest konkurencją dla wolności. Łaska jest wsparciem wolności. Łaska, Bóg to jest jakby lekarz, który leczy chorego. To nie jest konkurencja. Wolność i łaska, człowiek i Bóg to są jak przyjaciele, jak rodzeństwo, wsparcie. I oczywiście to nie jest tak łatwo filozoficznie, teologicznie tak wyważyć sprawę, łaska i wolność, ale po 2000 lat namysłu jednak już mamy dobre modele, dobre wzory, jak to tłumaczyć, łaska i wolność. No, z jednej strony trzeba podkreślać, że jesteśmy wolni, że do istoty należy wolność, że z wolności nie można zrezygnować. Bez wolności nie jesteśmy osobą. Ale z drugiej strony też ta historia ludzkości nas uczy, że jednak z powodu naszej słabości możemy łatwo stracić wolność przez grzechy. Jakkolwiek wolność jest wolna i tajemnicza, bo właśnie jak mówiłem, wolność jakby stworzenie z niczego, bez uprzednich uwarunkowań. Dlatego jeżeli decyzja rzeczywiście jest wolna, to jest niewytłumaczalna. Właśnie jeżeli zdecydowałem dobrze, no to poszedłem za właściwą hierarchią wartości. Ale jeżeli to było wolne, mogłem inaczej zdecydować. I to jeszcze bardziej widać, jeżeli świadomie podejmuję złą decyzję, wbrew hierarchii wartości, wbrew zasadom, wbrew prawdzie, sumieniu, przykazaniom. Dobrze wiem, co powinienem zrobić, a jednak wybieram źle. No to jest istota grzechu, świadomie decydować się na rzecz niewłaściwą. Przy czym my się raczej nigdy nie decydujemy dla pustki, tylko dla pewnej wartości. Ale na czym polega grzech? Że my niższą wartość stawiamy ponad wyższą. Na przykład biorę łapówkę, 1 000 000 złotych, a Polska traci 1 000 000 000 na tym. No 1 000 000 złotych jest dobry, no każdemu życzę, żeby dostał 1 000 000 złotych. Tylko że jeżeli to jest takim kosztem, że Polska straci 1 000 000 000, no to jest zbrodnia, prawda? To my zawsze jak popełniamy grzech, to popełniamy dla jakiegoś dobra. Nawet jak złośliwie no, komuś zazdroszczę samochodu, on ma Mercedesa, ja mam Dacia, to mu spalę tego Mercedesa. No, mam chwilę radości, tak? Ale co to jest za radość? No, to jest absurd jakiś. No, to zawsze, nawet absurdalne, nawet samobójstwo absurdalne. No, dlaczego? Bo uważam, że tak cierpię, że śmierć mnie wyzwoli z tego cierpienia. No, to jest pełna wartość, wyzwolenie z cierpienia. My zawsze, każdy grzech popełniamy dla czegoś, dla jakiegoś dobra. Tylko zło polega na tym, że stawiam to dobro ponad inne. To jest złe, że zaburzam porządek wartości. I my to łatwo możemy zrobić bez pomocy Boga. Właśnie historia ludzkości nam uczy, że nasza wolność jest taka krucha. My mamy taką tendencję do właśnie złych wyborów, do złego użycia wolności i ostatecznie niewytłumaczalnego. Bo złą decyzję jeszcze bardziej nie można wytłumaczyć niż dobrą. Bo jak dobrze wybrałem, no to dobrze, tak powinienem, ale to wyszło z największej głębi mojej istoty, mojej wolności. Ja tak zdecydowałem. A mogłem zdecydować źle. A jak źle zdecydowałem, to jest jeszcze bardziej niewytłumaczalne. To się mówi mysterium iniquitatis. To jest tajemnica nieprawości. I jeżeli to jest wolne, to na nikogo nie mogę zwalić winy. Ani na toksyczną mamę, tatę, na kulturę, na pożądania, hormony, nie. Jeżeli to jest wolne, to tylko ja, daruś oko, jestem za to odpowiedzialny i ja za to będę ponosił konsekwencje. Ale podobnie, jeżeli dobrze zdecydowałem, czy nawet heroicznie, no to jest moja zasługa. To jest niejako podstawa do pójścia do nieba, jakiś jeden z elementów. Bo tylko za to mogę być osądzony. Właśnie to dlatego jest takie ważne i ciekawe, że właściwie cały mój wkład w życie, w świat jest w obszarze wolności. No bo całe nasze życie dzieli się na dwa obszary. Obszar determinacji i wolności. No całe nasze wychowanie, kultura to jest dar otoczenia. Olbrzymi dar. Rodzice, wykształcenie, ciało, to wszystko jest dar. To nie jest zasługa. Jedyne, gdzie ja coś dodaję od siebie? No, biliony procesów, które przebiegają w naszym ciele, w każdym ciele tutaj. No, to jest cudownie sterowane ośrodkami w organizmie, o których nawet nie wiemy. Najlepsi profesorowie do końca tego nie znają. No, takie jest życie. Ale to jest wszystko dar. To jest pewien automatyzm. No, gdzie ja się mogę wykazać? Gdzie ja coś daję od siebie? No, tylko w obszarze wolności. Tylko tutaj mogę mieć jakąś zasługę, za którą Bóg może mnie pochwalić. Tylko tu się mogę wykazać, że mi zależy na Bogu, na ludziach. No albo mogę pokazać, że mi nie zależy. To znaczenie kultury, tak sobie ostatnio uświadamiałem, właśnie jak jechałem przez Słowację do znajomej rodziny polsko-słowackiej, wspaniałej, mają 7 dzieci, z czego 6 adoptowanych, ale jechałem akurat przed południem i ja wiedziałem, że tam jest 500 000 Cyganów, którzy raczej nie pracują za bardzo, ale jak, no to 10%, ale jak jechałem przez te wioski i miasteczka, to mi się wydawało, że tam połowa ludzi to Cyganie. Dlaczego? No bo Słowacy byli w pracy, a Cygani się tak wałęsali, tak, nie wiadomo po co, jak. No to lepiej zobaczyłem problem Słowacji, prawda, że oni właściwie te 90% musi utrzymywać te 10%. I były takie starania, żeby tych Cyganów wprowadzić jakieś normalne tory. Za komuny na przykład budowali nowe super osiedla, dawali im mieszkania za darmo, zmuszali policjantów i wojskowych, bo nie musieli słuchać rozkazów, żeby z cyganami mieszkali w tych blokach razem, no to musieli mieszkać, żeby ich cywilizować cyganów, żeby cyganie zaczęli normalnie żyć. Ale jak tylko komuna się skończyła, to ci Słowacy pouciekali z tych bloków. Już nie musieli być, zostali sami cyganie. No i w szybkim tempie z tych bloków zrobiła się ruina. Bo ci cyganie nie pracowali, to nie płacili za media, to im odcięli. To oni zaczęli grzać kozami, rury przez balkon wystawiali, no to ściany całe czarne. Nie pracowali, a nawet śmieci się chciało wyrzucać. Śmieci wyrzucają przez okno. To między blokami góry śmieci. No co za kultura? A dlaczego oni tacy są? No taka jest kultura. Rodzą się w takiej kulturze i ją powtarzają, multiplikują. No i 100 lat już próbują coś zmienić i nie ma rady, prawda? No podobnie jak w gettach murzyńskich w Stanach Zjednoczonych. Już 150 lat są wolni, a nie potrafią się podnieść, prawda? Oni tam żyją i często ciągle w nędzy z pokolenia na pokolenie. Polak przyjedzie, nie ma pieniędzy, nie zna języka, a za parę lat już biznesmen ma firmę remontowo-budowlaną, czy eksport, import, kwitnie, no nie? A murzyni biedni jak byli, tak są, no nie? I teraz Polaków chcą okradać. No jak tak jest? No różnica kultury. Bo oni się w takiej kulturze uratowali. To nie, żeby były jakieś problemy rasistowskie, genetyczne, raczej nie, kultura, prawda? W takiej kulturze się urodzili, cygańskiej, murzyńskiej, i nie są w stanie się wyrwać. W nędzy się urodzili i w nędzy multiplikują. A jak się rodzimy w takiej kulturze jak Polska? O, to szczęściarze jesteśmy. Tu jest pracowitość, mądrość, zaradność. To widać, jak Polacy jadą do Stanów. Tam polskie rodziny zwykle mają potem wyższy dochód niż niemieckie. Proszę, Niemcy tacy pilni, a jak są podobne warunki, to Polacy prześcigają Niemców w Stanach. Mają zwykle większe bogactwo niż Niemcy. Wartość naszej kultury polskiej. Ale to jest dar. No, gdybyśmy się urodzili w Bangladeszu albo w Górnej Wolcie, najbiedniejszych krajach, to byśmy z głodu umarli może za parę miesięcy albo na biegunkę. A szczyt naszej kariery to byłoby za 20 euro miesięcznie lepić trampki dla Europejczyków, żeby było tanio. No tak się żyje w Bangladeszu. Te ludzie są szczęśliwi, że jeszcze 20 euro zarobią na miesiąc za ciężką pracę w oparach chemikaliów. No uświadommy sobie, jak mamy dobrze, jak Bóg nam wiele dał. Jak mamy wspaniale rodząc się w Polsce. No myślę, jedno z najpełniejszych miejsc na świecie. Ja tak no mówię, że jak niektórzy chcą, a tam byłoby lepiej, tam byłoby lepiej. Znam takiego Niemca, który chciał jechać do Australii, bo miał problemy. Ja mówię, stary, ty te problemy ze sobą zawiedziesz do Australii. Dobrze, że zrozumiał to. I ożenił się w Niemczech, jest szczęśliwy. Ale tak mi się Polska wydaje naprawdę najpiękniejszym krajem. No, najbardziej wierzący, porządny, tacy wspaniali ludzie jak państwo. Przecież materialnie należymy do najbogatszych w świecie. No, przecież to, co potrzeba, mamy zasadniczo. No. Ale mamy wiarę, ducha, kulturę. To jest przespaniałe. Takich wspaniałych ludzi jak państwo wierzących. Tylko Bogu dziękować za to. Ale zrobić z tego to, co najlepsze. Właśnie dobrze używając wolności. I z pomocą łaski. Rozumiejąc właśnie relację wolności i łaski. Łaska to nie jest konkurencja, nie jest wróg. To jest największy przyjaciel, bo Bóg jest naszym największym przyjacielem. Nie ulegać tej propagandzie ateistycznej, diabelskiej właściwie. Tak to widzieć, jako łaska i wolność jako dwie siostry. To można powiedzieć, no jak działa łaska no, na ludzkość, na nas? Na czym polega odkupienie Jezusa? No właśnie jakby na uzdrowieniu. To jest tak jakby, no właśnie człowiek, jak jest alkoholik, narkoman w takim zaawansowanym stadium, to on sam sobie nie da rady. I na ogół psychiatrzy też mu nie pomogą. Idzie na miesiąc do kliniki, wychodzi po miesiącu to samo. Jeżeli pomaga, to przede wszystkim głęboka takie przeoranie duchowe, jak w Cenacol o tych organizacjach dla właśnie alkoholików, narkomanów. Ale tam trzeba być 2-3 lata. Żyć jak w klasztorze, różaniec, modlitwy. W Niemczech znam taką sekretarkę parafialną. Jej syn zaczął brać narkotyki, zaczął już kraść z domu i powiedzieli mu, albo cię wyrzucamy, albo idziesz do Cenacol. Poszedł 2 lata i go uratowali. Założył rodzinę, normalnie żyje. Ale musiał być tam 2 lata. Tam musiał cały sztab nad nim czuwać, pilnować go. Sam by z tego nie wyszedł. I właśnie można powiedzieć, że tak działa łaska, jak właśnie lekarze czy terapeuci w takim Cenacolo, że ratują człowieka, który już sam się nie uratuje. To jest właśnie inaczej dzieło zbawienia, że po prostu każdy człowiek i ludzkość już jest tak zepsuta, tak uwikłana w grzechy, różne nałogi, że sama z tego nie wyjdzie. Sama się nie zbawi. Właśnie na tym polega zbawienie. Jakby ktoś mówił, a nie, nie, a ja jednak jestem taki dobry. Inni to może są tacy grzesznicy, ale ja nie, ja to mam takie grzeszki nieduże, także ja powinienem do nieba pójść. Idę na sąd ostateczny, Panie Boże, ja jestem tak dobry, ja do nieba, proszę, od razu. Tu. No chyba nikt rozsądny tak nie powie, prawda? Więc, zresztą wtedy nie potrzebuje Chrystusa, nie potrzebuje zbawienia. No bo zbawienie jest tylko dla grzeszników. Jak ktoś uważa, że jest taki świetny, że musi iść do nieba, no to nie potrzebuje krzyża Jezusa. Tylko to jest no wielka pomyłka, prawda? Nie, do centrum chrześcijaństwa należy przekonanie, że każdy z nas jest tak obciążony grzechami, swoimi osobistymi przede wszystkim, ale też społecznymi, wspólnymi, pierworodnym grzechem, pierwotnym całej ludzkości, że sam się nie zbawi, że to może być tylko z daru. Właśnie, czyli można powiedzieć, że każdy człowiek jest w takiej sytuacji alkoholika, narkomana, który sam już z tego nie wyjdzie. I jak tak dalej będzie żył, no to za parę miesięcy może skończyć w rynsztoku, pod mostem. Pijany, alkoholik, narkoman. I chociaż będzie mówił, że wszystko jest w porządku. Alkoholicy, narkomani zwykle jeszcze na tydzień przed śmiercią mówią, że jest super, że oni są w porządku. Jeszcze przeklinają innych, że im są pomagać. I właśnie na czym polega działanie Boże, działanie łaski? Że On uzdrawia takiego człowieka, że On jakby pomaga wyjść alkoholikowi, narkomanowi ze stanu, z którego sam by nigdy nie wyszedł. To jest właśnie zbawienie, to jest istota zbawienia. Że Bóg daje nam wolność. Właśnie zbawienie polega na tym, że, ale tutaj jest uwaga, to jest różnica, właśnie to jest przywrócenie wolności do zbawienia, to nie jest zbawienie. Bo dzieło Chrystusa nie oznacza, że wszyscy będą zbawieni, to jest herezja. Coś takiego mówić. Nie. To oznacza, że wszyscy znowu otrzymują szansę zbawienia. Tak jak alkoholik, który został wyleczony, ale on znowu może zacząć pić. Narkoman znowu może zacząć brać narkotyki. I to trzeba rozumieć. Dzieło Chrystusa to nie jest bilet do nieba pewny. Nie, to jest szansa. Każdy otrzymuje drugą szansę. Nawet jak zgrzeszy ciężko, spowiedź, kolejne szanse. Zbawienie to jest Jezusa, to jest w istocie umożliwienie zbawienia. To jest niejako zbawienie zewnętrzne, które jest dostępne dla każdego. Tak można powiedzieć, no, gdyby była jakaś straszna choroba, na którą ludzie umierają i nie ma ratunku, ale ktoś wymyśli lekarstwo, no, i ono jest w każdej aptece. Tylko trzeba po nie sięgnąć, prawda? To czymś takim jest zbawienie, że na nasze choroby ducha, moralności Bóg daje nam lekarstwo. To jest właśnie łaska, zbawienie. Ale nie daje na siłę, trzeba po to sięgnąć. To jest szansa. Muszę to przyjąć, muszę według tego żyć. Ale żeby żyć, no to właśnie muszę dobrze używać wolności, bo nawet zbawiony, narkoman, alkoholik wyleczony może znowu wrócić do tego i to się często zdarza, prawda? Znowu zaczyna robić to samo. I podobnie my, zbawieni przez Boga, obdarowanie, wyzwolenie, możemy znowu wrócić do starych grzechów. W sposób wolny. To jest szansa, a nie gwarancja. To jest właśnie dzieło całego życia potem, że my jesteśmy wszyscy w tej sytuacji. Nasza wolność była zniewolona, odzyskaliśmy ją i teraz zadanie, żeby tej wolności dobrze używać. I Bóg nam tym nie przeszkadza, ale pomaga. Bo jak działa łaska? Ona nie zabiera wolności, tylko ona ją inspiruje. To też tutaj najlepiej się tłumaczy przez najwyższe rzeczywistości osobowe. Jak, no, przez miłość, przyjaźń, to jest najważniejsze. No, to jest najważniejsze w życiu. No co jest najważniejsze? Najważniejsze są osoby, czyli Bóg i ludzie, i aniołowie. A potem no, główna substancja praca. No to są główne składniki naszego życia. Relacja do Boga, do ludzi i praca. I no, wszyscy chcemy być szczęśliwi, być w szczęśliwych przyjaźniach, miłościach, małżeństwie, rodzinie. I kiedy one są szczęśliwe? No kiedy jest miłość. Prawdziwa miłość, czyli no, wiadomo, nie żądza, niechęć wyciśnięcia jak cytrynę, tylko pragnienie dobra. No, jeżeli kocham kogoś, to znaczy cieszę się, dobrze, że jesteś i chcę, żebyś bardziej był. Takim wzorem jest miłość rodzicielska. Bardziej niż erotyczna, bo w erotycznej może być dużo egoizmu, żądzy, wykorzystania. Natomiast takim wzorem miłości właściwie jeszcze większym jest miłość rodzicielska, bo rodzice właściwie dają, przede wszystkim dają. No i nie mają z tego jakiegoś erotyki, prawda? Nigdy nie powinni mieć. Dają, dlaczego dają? No bo widzą wartość dziecka, kochają to moje dziecko, ciało z mojego ciała. No dla rodziców zwykle dziecko jest najpiękniejsze na świecie i słusznie, no dla nich jest najpiękniejsze. I tak są zachwyceni, jakby zakochani w dziecku. Zresztą mechanizmy miłości dziecka, zakochania w dziecku i zakochania erotycznego są podobne, co tak od strony ludzkiej można powiedzieć. Ale rodzice mają rację, bo to dziecko jest największą wartością. Widzą tą wartość i robią wszystko, pracują, poświęcają się, żeby to dziecko się pięknie rozwijało. To jest miłość, prawda? To jest wzór miłości, miłość rodzicielska. Ile poświęcenia, wyrzeczeń, ofiar. Po co? No żeby to dziecko bardziej było człowiekiem, żeby się jak najpiękniej rozwijało. To jest miłość, prawda? I tak jest też w miłości małżeńskiej powinno być. Tak właśnie przede wszystkim bezinteresowność, oddanie. I tak w relacji z Bogiem. Właśnie jak działa łaska. Właśnie co to znaczy, jak łaska pomaga naszej wolności? No właśnie na wzór zakochania. Bo też mówi się, że łaska to jest jakby bycie w miłości z Bogiem. No właśnie, jeżeli kogoś kochamy, jak kochamy własne dzieci, czy kochamy narzeczoną, narzeczonego, to my gruntownie zmieniamy się wobec tej osoby. To jesteśmy gotowi na wielkie prace, poświęcenia. Nieraz ludzie leniwi nagle zaczynają pracować, no bo chcą założyć dom, zbierają na wesele. Albo no, dawniej jako młodzi ludzie to musieli żyć wygodnie, luksusowo, teraz mają dziecko, to wiele nocy nie prześpią, czuwając przy dziecku. Byli chciwi, a teraz każdy grosz wydadzą na leczenie tego dziecka. No coś się stało, zmieniło. Dlaczego tak się zachowują? Albo kochają. Ponieważ narzeczony mężczyzna może jakieś strachajło, ale to jak chce narzeczonej zaimponować, ale przede wszystkim jak ich napadną, będzie walczył o obronie narzeczonej, żony, nawet zginie. Powinien, tak? Mężczyzna powinien do śmierci bronić żonę czy narzeczoną. Co się stało? Taki strachajło. Jak on się zmienił? Albo kocha. Jak kocha jest... Czy kobiety, nieraz takie delikatne, zwiewne, a jak mają dziecko, to jak lwice będą walczyć o to dziecko, rozszarpią. Co się stało? No kocha to dziecko, prawda? To i jest zdolna, dawniej się bała byle czego, a jak chodzi o dziecko, to rozszarpie. No, to jest, co to się stało? No kocha, miłość nas zmienia, prawda? Właśnie, jeżeli jesteśmy w fundamentalnej relacji miłości do jakiejś osoby, to jesteśmy gotowi na wielkie czyny dla tej osoby, na ciężkie prace, poświęcenia, właśnie na oddanie jednej nerki czy jednego oka. No to ciężko jest, no ciężko żyć bez oka, ale no jak trzeba, trzeba oddać. No znaczy jeszcze przeszczepów oka nie ma, więc to nie jest potrzebne na razie, ale nerkę oddamy, prawda? Taka egoistka dawniej myślała o perfumach, kremach, a tutaj nerkę odda dziecku, no? Bo kocha. Właśnie jak kochamy, to jesteśmy gotowi do wielu pięknych czynów na mocy tej miłości. I podobnie jest, działa łaska. To przecież nie jest gwałt, jeżeli czynimy dobre rzeczy, jeżeli poświęcamy się dla żony, męża, dzieci, rodziców, to nie jest niewola, to jest decyzja miłości. Ponieważ kochamy, to czynimy wiele wspaniałych rzeczy. I podobnie jest z łaską, że łaska nas... Przecież nie powiemy, że ktoś, kto kocha, jest zniewolony. Nie, on jest bardziej wolny. Przecież najbardziej piękni są ludzie kochający, którzy dają z siebie. Nie tylko gromadzą jacyś chciwcy, pazerni, tylko no, oczywiście każdy coś, żeby być, trzeba mieć, ale bez przesady. Ale właśnie, którzy dają dla innych, no przede wszystkim mąż, żona, dzieci, rodzice, a inni na ile możliwe. To jest wyzwolenie, miłość wyzwala. I podobnie można powiedzieć o łasce, że łaska podobnie wyzwala, bo łaska to jest bycie w miłości z Bogiem. Jak kochamy Boga, to wiele rzeczy czynimy łatwo, tak jak święci. Na misję jadą, umierają, poświęcają się, heroiczne rzeczy. Maksymilian, co on robił? Z jednym płucem, no cuda. Dlaczego? Bo tak kochał. Właśnie tak działa łaska. Przecież bardziej są wolni ci, którzy kochają. Są najbardziej wolni, szczęśliwi, którzy kochają. A nie tylko tacy biedni, nieszczęśliwi. O, ja biedny, nikt mnie nie kocha. No bo ty za mało kochasz może, nie? Którzy kochają, poświęcają się, to też miłość do nich wraca. I oni są najbardziej wolni i szczęśliwi. I podobnie działa łaska. Jeżeli jesteśmy w miłości z Bogiem, to czynimy wiele rzeczy trudnych, niebezpiecznych, łatwo, no bo kochamy. No jak matka przy łóżku dziecka będzie tydzień czuwać, bo kocha. Mąż w obronie żony zginie w obronie. Łatwo, nie będzie się zastanawiał. Nie ucieknie, a potem będzie się zastanawiał, bronić czy nie bronić. To już nie ma kogo bronić. No nie, to jest, nie będzie walczył normalny mąż, prawda? To, bo kocha. I tak trzeba rozumieć relacje łaski i wolności. To nie są konkurenci, to są siostry, to są współpracownicy. Dzięki temu możliwe jest życie. Tak jak życie alkoholika i narkomana jest możliwe tylko dzięki pomocy z zewnątrz, tak życie każdego człowieka jest możliwe tylko dzięki łasce, dzięki pomocy Boga. Dlatego, no, tak jak mówiłem też wczoraj, najważniejsze to oczywiście pracować nad sobą, ale otwierać się na Boga, na łaskę, bo bez tego nie ma życia. Jak nie ma życia rośliny bez słońca, nie ma bez Boga. Oby nam to się udało. Amen.